Witajcie, chwała Bogu. Niech chwała będzie naszemu Panu. Mam nadzieję, że dzisiaj jesteście przygotowani, a jeżeli nie, to jest takie ćwiczenie, żeby ożywić nasze mózgi, to tak trzeba spojrzeć gałkami ocznymi w prawo, w lewo, prawo, w lewo i już mózg się resetuje i już zaczynamy koncentrować się, co jest bardzo ważne, również i dzisiaj, w dzisiejszym dniu. No, ponieważ temat jest, dzisiaj będzie troszeczkę trudny, ale dlatego, że podwyższamy coraz bardziej poprzeczkę. Bo nie chcemy się cofać, ale chcemy się rozwijać i rzeczywiście sami widzicie, że coraz bardziej rozumiemy, im bardziej jesteśmy słuchaczami i wykonawcami słowa. Dzisiaj dom ojca Nefilim. Może już wiecie, o czym będzie mowa. Przynajmniej tak zobaczyliśmy rozmiarowo. I pewnie domyślacie się. A ja chciałbym powiedzieć, że to, co ja będę mówił, i co, to w ogóle, co ja mówiłem i będę mówić, nie jest nic nowego, nic odkrywczego. Ja niczego nowego nie mówię, co już było powiedziane. Oczywiście my tego nie słyszeliśmy może, ale to już dawno świat naukowy na ten temat rozmawia, prowadzi, debatuje. A więc ja nic odkrywczego tutaj nie podaję, absolutnie nic. To nie są jakieś nowinki, to nie są jakieś rzeczy, które ja sobie wymyśliłem siedząc w kuchni, pijąc herbatę. Nie, to nie jest coś takiego, to są rzeczy znane. Ja tutaj taką bibliografię wam podaję, żebyście zobaczyli, z czego ja korzystam, chociaż to jest tylko ułamek tego, z czego ja korzystam, ale podkreśliłem tutaj i też innym kolorem bardzo ważne dzieło, które zmieniło całkowicie myślenie i odbiór Genezis 6 rozdziału od 1 wersetu do 4. Jest to właśnie Amar Anus, to jest 2010 rok i od tego momentu zaczynają się totalne zmiany w odbieraniu tego fragmentu. Pamiętacie, że 2 tygodnie temu mówiliśmy o takich ludziach, o pewnych, zobaczymy, czy my tutaj ich mamy, Apkalu, pamiętacie Apkalu może? Także mówiliśmy o tym i to właśnie są te, to jest ta praca, która zmieniła całkowicie myślenie. Również dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejsze bibliografię, to taką bardzo ważną, ważnymi takimi są Helga Kvanvik, to są Korzenie apokaliptyki. Bardzo ważne dzieło, a więc tutaj takie bardzo ważne podaje. I zobaczcie, kobieta. Później mamy Anne Krafkorn-Kilmer, też bardzo ważne dzieło. To są współcześni mezopotamscy, można powiedzieć, Nefilim, którzy występują w Biblii. To jest już 87 rok, a więc już zaczęto na ten temat mówić, pisać. Już wiadomo było bardzo wiele rzeczy. Inną znowu kobietą to jest Loren Stackenbrook. Ona właśnie pisze, tak samo również dzisiaj korzystam z tego, aniołowie i olbrzymi w Genezis 6:1-4 w 2 i 3 stuleciu przed naszą erą. To jest 2000 rok. No i też godne polecenia, żeby sobie przeczytać w języku polskim, to Marcin Majewski, Ugaryt, historia, religia, literatura, język na tle Biblii Starego Testamentu, to jest Uniwersytet Papieski, Wydział Teologiczny, 2010 rok. A więc zobaczcie, że coś zaczyna się dziać coraz bardziej. Rzeczy, o których ja mówiłem ostatnio, to też literatura, którą się ostatnio czyta, ja również chciałbym ją sobie skompletować. To są dzieła mezopotamskie, to są pisma Mezopotamii, takie jak Enuma Elish, Eridu Genesis, opowieść Adapy, sumeryjska lista króli, Atrahasis, epicka opowieść o Gilgameszu, Emerkar i pan Aratta. A więc zobaczcie, jest, te rzeczy nawiązują do tego, co mówimy. I rzeczywiście pisarze Starego Testamentu korzystają z tej literatury. Tak jak ja korzystam z różnej literatury, tak samo i oni korzystali. Tak jak mówiliśmy sobie, że no, niesamowita rzecz, ale pisarze czytali. Także byli czytelnikami. Tak samo i my powinniśmy być, żeby zrozumieć Biblię. No ale jest pewien problem. Niektórzy powiecie, to co? W takim razie wychodzi na to, że pisarze Starego Testamentu ściągali, korzystali z tamtych pism i stworzyli coś takiego. Słuchajcie, pomyślcie sobie, jak można coś takiego zrobić, jeżeli jest się geniuszem literackim? Jak można ściągać, korzystać lub, jak to się mówi, plagiatować, robić plagiat z czegoś, jeżeli jest się geniuszem literackim? A rzeczywiście takimi są geniuszami pisarze Biblii. To jest naprawdę wysokiej klasy znawcy literatury. Dlatego widać, że oni korzystają z tego, ale wcale nie kopiują. Wręcz przeciwnie. Zobaczcie. Weźmy na przykład, Natan jest ateistą i pisze jakąś książkę, jakiś pogląd i on ma ze mną debatę. No a ja jestem wierzącym. No i ja, żeby prowadzić debatę z nim, muszę przeczytać to, co on napisał, to, co on mówił, żeby zapoznać się z jego myśleniem, z jego teoriami, żeby zacytować, żeby odwołać się do tego, jak on myśli. I tak samo jest w Biblii. A żeby pokazać, wykazać coś, trzeba znać tamtejszą literaturę, aby wykazać, że słuchajcie, to nie jest tak, jak wy myślicie, ale było zupełnie inaczej. I dlatego właśnie my piszemy to, żeby pokazać tym, którzy zachłystują się właśnie tą literaturą. Bo rzeczywiście w Izraelu było tak, że te pisma występowały bardzo powszechnie. Nawet w Masadzie znajdowano właśnie tego rodzaju pisma, które wam tutaj wymieniłem. Bardzo popularne były nawet, no już nie będę dzisiaj wymieniał większej ilości tych pism, bo i tak nie zapamiętamy. Ale przypomnijmy sobie, pamiętajcie, że ja będę wracał do pewnych rzeczy. Pamiętajcie, że jeżeli teraz coś nie jest jasne, ja i tak powrócę do tego, ponieważ poznajemy Biblię krok po kroku. Poznajemy, jak ona powstawała. Poznajemy ją, jak myśleli ci, którzy to pisali. Wiecie, dlaczego mamy problemy w kościołach z odczytywaniem Biblii? Każdy inaczej odczytuje. Zauważyliście to? Przyjdzie jakiś młodzieniec i powie do jednego brata, ten brat powie jedną teorię. Pójdzie do siostry, siostra powie jeszcze inną teorię. Pójdzie do innego kościoła, tam jeszcze coś innego usłyszy. I wtedy taki młody człowiek jest skołowany i nie wie, o co chodzi. A dlaczego nie wiemy, o co chodzi? Ponieważ każdy coś wczytuje w Biblię. Teologia, jeżeli weźmiecie cały dział teologii, to wiadomo, że mamy teologię baptystyczną, zielonoświątkową, metodystyczną, katolicką, tak? Prawosławną, wiele, wiele, wiele innych. Czyli każdy ma swój punkt widzenia i z tego punktu widzenia interpretuje Biblię. A dlatego ja, moim pragnieniem i to, co Bóg wzbudził w moim sercu, jest to, żeby nie poznawać i zapoznawać was z teologią różnych wyznań, denominacji, poglądów, ale jak naprawdę Biblia, jaki miała pogląd pierwotnie. Czyli trzymać się tekstu. Nie to, co my nam się wydaje, ale rzeczywiście, co tekst sugeruje. A więc tekst mówi nam, szczególnie szósty rozdział Genezis, pierwszy do czwartego wersety, no wydaje nam się, po co tak wcisnąć jakieś tam kilka wersetów, te cztery wersety, których nie wiemy, jak je ugryźć, jak w ogóle z nimi postępować. Dlaczego taki krótki fragment? Ale ten fragment po prostu jest krótki, ponieważ jest pewną, nawiązuje do pewnych znanych pism, pewnych znanych mitologii, pewnych znanych wierzeń, które istniały w Mezopotamii i którą również, z którą byli zapoznani Żydzi. A więc dlatego tak jest. Pamiętajcie, że Biblia to nie jest tylko księga dla nas psychologiczna, bo wcale nie jest taką księgą psychologiczną. Nie jest księgą terapeutyczną, jak niektórym się wydaje. I znów, jeżeli weźmiemy jakąś terapię, to ją wczytamy w Biblię, ale nigdy nie wyciągniemy terapii z Biblii. Tak samo z teologią jest. My pewne rzeczy wczytujemy, ale nie wyciągamy. Lubimy powoływać się na jakieś fragmenty i możemy przytoczyć, ale ominiemy inne, tak? Te, które nam pasują, użyjemy. I dlatego moim zadaniem jest, żeby jak najbardziej przybliżyć tekst biblijny. Oczywiście wiemy, że inaczej odbieramy dzisiaj tekst, a inaczej odbierali starożytni. My dzisiaj, jak jeżeli my mówimy o tekście, to znaczy, że ja tekstuję sobie na SMS-ach, nie? Albo na, gdzieś tam na jakichś aplikacjach tekstowych. Także wiedzmy, że tekst jest zupełnie inaczej traktowany w starożytności. Innymi problemami jest również tłumaczenie. Wiecie, że tłumacze mają wielki problem. I jest duży problem przetłumaczyć z języka hebrajskiego czy też z greckiego. I tłumaczenie z języka hebrajskiego na polski to nie jest, jeszcze raz powtarzam, łatwe zadanie. Są słowa, które są zupełnie niepodobne do naszych. Są wyrażenia, którymi my w ogóle się nie posługujemy. I to trzeba w jakiś sposób przełożyć, żeby było zrozumiałe dla nas. Są też wersety, które wiemy, w jaki sposób przetłumaczyć. Znamy znaczenie, ale tłumacze nie wiedzą, jaka była intencja pisarza. I właśnie temu służy to, co ja właśnie mówię, kontekst. Jest wiele kontekstów w Biblii. I jednym z takich kontekstów właśnie jest sięgnięcie do tego, co ja sięgałem, do tej tradycji Abkalu, do tej tradycji Mezopotamii, którą dwa tygodnie temu omawialiśmy. A więc pisarz, jaką miał intencję? Tłumacz nie zawsze wie, bo wiadomo, że skoncentruje się bardziej na języku, a nie na kontekście. Chociaż jest coraz lepiej, to jednak są pewne problemy. I takim właśnie fragmentem jest Genezis 6 rozdział i 4 werset. Takim właśnie jest nasz problematyczny fragment. I tutaj mamy dwa przekłady. Dosłowny przekład tego współczesnego przekładu, którym ja się często posługuję, czyli Ewangeliczny Instytut Biblijny z Poznania i Biblia Warszawska. I czytamy, Nefilim byli w tych dniach na ziemi, a także po tym, jak synowie Boży przychodzili do córek ludzkich i zradzali sobie z nich oni potomków, mocarze, którzy byli od wieków sławni mężczyźni. Biblia Warszawska, czyli nasza popularna brytyjka. A w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły, to są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. I mamy tak. Pierwszy przykład tłumaczy nefilim, czyli nie tłumaczy tego słowa. Podaje tak, jak jest napisane w języku greckim. Nefilim. A drugi przykład mówi o olbrzymach. Tłumaczy jako olbrzymi. Biblia Warszawska tłumaczy bezpośrednio z Septuaginty. Tutaj tłumacz stwierdził, że znaczenie tego słowa jest niejasne, a więc pozostawił nieprzetłumaczalne i wtedy taki czytelnik Biblii mówi, a kto to jest ci nefilim? Co to oznacza? A więc mamy i olbrzymi, i mamy nefilim. Wiedzmy również, że to słowo nefilim, które występuje w Księdze Rodzaju już w 4 wersecie 6 rozdziału, również występuje i tylko w dwóch fragmentach to słowo nefilim występuje. Drugi fragment to jest Księga Liczb, 13 rozdział i 33 werset. Widzieliśmy tam także olbrzymów. I zobaczcie, mam znów dwa przekłady. Pierwszy przekład to ten, który mieliśmy na początku. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka z olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza. I tacy też byliśmy w ich oczach. I drugi przekład, Warszawska. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Zauważcie, że nie jest konsekwentny nasz tłumacz w tym dosłownym tłumaczeniu, ponieważ przedtem w 6 rozdziale przetłumaczył nefilim. A tutaj już przetłumaczył jako olbrzymi. A więc nie jest konsekwentny i jesteśmy skołowani, bo nie wiemy tak naprawdę, nie znamy języka hebrajskiego i nie wiemy, co to za słowo jest. Czyli tam pewnie nie byli olbrzymi, a tutaj są olbrzymi, a tam pewnie to byli jakiś lud albo ludzie, którzy się nazywali nefilim. A więc zobaczcie, zaczyna nam się to troszeczkę mieszać. A więc tłumaczenie powoduje, że i tłumacz, który się tym zajmuje, i nieraz niekonsekwencje tego tłumaczenia powoduje, że tak naprawdę nie wiemy, co czytamy, jeżeli chodzi o nazwy. I czasami pomijamy. Jeżeli widzimy jakąś nazwę, pomijamy, bo one są trudne i troszeczkę nas denerwują i nudzą. Pamiętacie, co mówiłem? Tego, czego nie rozumiemy, to uciekamy od tego, pomijamy i jesteśmy znudzeni tym. Dlatego ja bardzo chciałbym dzisiaj mówić powoli, żebyście zrozumieli wszystko, co powiem. Będę dużo tłumaczył i mam nadzieję, że starczy nam czasu. Biblia Warszawska również tłumaczy wszystko jako olbrzymy, na przykład. Na olbrzymów. Na przykład Gibor tłumaczy jako wojownik. I tutaj mamy taki przykład, 16 rozdział 14 wersetu Hioba. Zadaje mi cios, za ciosem naciera na mnie jak wojownik. Jak możemy przetłumaczyć też gibor? Gibor możemy przetłumaczyć jako olbrzym. I niektóre tłumaczenia rzeczywiście mają tutaj olbrzym. Jakie tłumaczenia? Biblia Gdańska ma olbrzym i Biblia Brzeska też ma olbrzym. Ale my nie wiemy, jest przetłumaczone, mamy jeden przekład, mamy jedną Biblię i co czytamy? Wojownik. Ale jakbyśmy czytali więcej, to byśmy zobaczyli, że o, tutaj przetłumaczyli inaczej. A więc jeżeli korzystamy z co najmniej dwóch przekładów, to już widzimy, że jeżeli się różni coś w tłumaczeniu, to znaczy, że jest jakiś problem, że tłumacze mają z tym jakiś problem. Dalej mamy drugą księgę Samuela. Mamy tutaj takie słowa. Wymienieni czterej wywodzili się z rodu olbrzymów w Gad, a polegli z ręki Dawida i z ręki jego wojowników. Tutaj mamy przetłumaczone olbrzymów, a inne przekłady mają napisane, przetłumaczone Rafa lub Refaim. Tutaj przetłumaczono jako olbrzymi. A więc zobaczcie, tłumacz, kiedy chce, tłumaczy Nefilim, tłumaczy Rafaim, a kiedy chce, to tłumaczy wojownik, kiedy chce, to tłumaczy olbrzym i tak naprawdę my jesteśmy skołowani. I teraz powiecie sobie, to jest nasza Biblia. Jak ja mogę ją tak podważać? Moi drodzy, Biblia to jest tłumaczenie, to jest nasze tłumaczenie, tak? Wiecie, że to jest tłumaczenie, a więc każdy tłumacz jest komentatorem, a więc w jakiś sposób chce skomentować to, żeby było zrozumiałe dla czytelnika. Ale czytelnik jest skołowany i nie wie. I mówi, pastorze, co ja mam zrobić? A niektórzy pastorzy mają z tym problemy. Mają bardzo ważne problemy, ponieważ przychodzą członkowie zboru, przychodzą ludzie i pytają się, no ty jesteś człowiekiem uczonym. A więc prosimy cię, żebyś powiedział, on nie ma pojęcia. Bo on w tym nie siedzi, to nie jest jego pasją, on woli zorganizować ewangelizację, on woli zorganizować jakieś kluby albo coś takiego, ale tutaj przychodzą i mącą, no to mówi, że wiecie, no pomódlmy się o to. I to jest bardzo dobra rzecz, pomodlić się o to. Bo ja rzeczywiście, kiedy przygotowuję się, ja się modlę, bo nieraz mówię sobie, Panie, ja nie wiem, jak dalej pójść, nie wiem, co dalej zrobić. I wtedy rzeczywiście Bóg zaczyna mnie ponadnaturalnie prowadzić. W tych rzeczach, bo nieraz wam się wydaje, że ja czytam książki i tylko sobie wypisuję i robię i zbieram. Nie, słuchajcie, to jest taki, jest tak dużo tego. I ten język jest tak skomplikowany. I jeszcze to jest w języku obcym. Że ja nieraz sobie myślę, ja sobie nie dam rady. I wtedy z pomocą mi przychodzi Pan. Bo wam się wydaje, że to dla mnie takie łatwe. Nie. Bez Pana bym nie dał rady. Bym wielu rzeczy nie zrozumiał. I chcę wam powiedzieć, że to są ponadnaturalne rzeczy. Że ja chodzę w ponadnaturalności przygotowując to. Ponieważ Bóg do mnie przemawia. Ponieważ Bóg mnie w tym dotyka. Zaopatruje, słuchajcie. Nieraz nie wiem, jak pójść, w jakim stronę i Bóg poddaje mi jakąś literaturę. Albo widzę, że jest jakaś literatura, ale nie stać mi na nią. I ktoś przychodzi i mówi, pastorze, oto na tą literaturę, żebyś sobie dalej pogłębiał wiedzę. I mówię, o Panie, dziękuję Ci. A więc chcę wam powiedzieć, że to nie jest jakieś przypadkowe, ale to jest cały czas prowadzenie. To, że mamy tam tą serię, to nie jest przypadek. To, co w jakim kierunku idziemy, to nie jest przypadek. W tym wszystkim jest Bóg. Tak samo jak my myślimy, o, no to pewnie Biblia jest dziełem przypadku. To nie jest dziełem przypadku. To jest, w tym wszystkim jest Bóg. Bóg używa człowieka. Ta księga jest ludzka i jest boska. A więc to jest Jego słowo, a jednocześnie i ludzkie słowo. A więc mamy problem. Pastorzy mają problem, bo ludzie przychodzą, pytają się. A tłumacze pozostawiają nas i nie wiemy, co zrobić. I dlatego takie wykłady, nawet niedzielne, to się kiedyś zmieni, będzie w czwartki, są po to, żebyśmy właśnie rozumieli, co czytamy. Dlaczego jest taki problem? Dlaczego kościoły tak ze sobą walczą nieraz? Bo pamiętajcie, jest dużo ego. Jest w tym wszystkim dużo ego. Każdy chce mieć rację. Każdy chce potwierdzić, że no, on wie lepiej. Ale pamiętajcie, niech przemawia do nas słowo. Ale skoro już jesteśmy przy Refaim, olbrzymach, to jest jeszcze inna grupa olbrzymów. Jak tutaj widzicie, mamy mapkę, gdzie występowali ci olbrzymi. I pamiętacie, tutaj doszli do terytorium Kanaanu Izraelici. Kogo napotkali? Anakim. Mówią, oni są potężni z rodu Nefilim. Czy będziemy również później czytać, jak dojdziemy do tej całej batalii, bo to będą bardzo też ciekawe rzeczy. Mamy to, oni napotykają, a na kim przerazili się? A więc Bóg, kółko sobie robili, Bóg się pogniewał na nich, a więc zaczęli robić kółko na pustyni. Chodzili sobie tak 40 lat. Nie dni, 40 lat. A więc chodzili, chodzili i w końcu, kiedy to pokolenie, które było nieposłuszne, przelękło się, mogli wejść, ale już od innej strony, a więc znów musieli zatoczyć koło, żeby dojść do walki z Anakim. A więc co oni robią? Mamy tutaj Rafaim, 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 ale Rafaim również nazywali się inaczej. Na przykład Amonici nazywali Rafaim Zamzumim. O, tu mamy, o, przepraszam, tu mamy Emim, Zezim lub Zamzumim, tak? A więc mamy tutaj te Emim. Zobaczcie, tutaj mamy również Moab. Mamy tutaj Amon. I tu właśnie byli umiejscowieni ci Emim i Zumim. Albo jak wolicie, Zamzumim lub w krótszej formie Zezim. Mamy tutaj drogę. Wiecie, że przypomnę wam, dwa tygodnie temu również mówiłem, nadmieniałem, że Zamzumim i Emim zajęli się Amonici i Moabici, tak? Czyli takie cioteczne plemiona Izraela. Zajęli się tym, a więc Izrael mówi, ich nie ruszamy, bo tam się zajęli, my idziemy dalej i będziemy robić czystkę. Zauważcie, że podbój ziemi jest tylko tam, gdzie mieszkali potomkowie Nefilim. Zauważcie. Bóg nigdzie nie mówił, będziecie podbijać później Egipt, będziecie podbijać Mezopotamię. Nie ma takiej mowy. Jedynie co Bóg mówi, wasze zadanie jest podbić ziemię, gdzie mieszkają, gdzie mieszka potomstwo synów Bożych, którzy się nazywali Nefilim, o czym będziemy też mówić. Później przeszli i wiemy, że tu się toczyły potężne walki, o czym nie chcę dzisiaj mówić, bo będziemy na ten temat rozmawiać, jak będziemy omawiać księgę Jozuego i wcześniejsze księgi Pięcioksięgu. A więc jeszcze raz zobaczmy. Zobaczmy, że również Abraham miał do czynienia z tymi pokoleniami. I jeszcze raz mapa, jak to wszystko wyglądało, tego podboju i jakie ludy mieszkały, co w międzyczasie, co podbili. Widzimy tutaj izraelskie plemiona, które osiadły właśnie na tych terenach Baszanu, bardzo niebezpiecznego miejsca, gdzie mówiono, że tam są wrota piekieł. Do tych wrót piekieł również idzie Pan Jezus, o czym będziemy mówić w przyszłości. Specjalnie przecież mógłby pójść na jakąś inną górę, ale on idzie właśnie na taką górę, o której już mówiłem, ale już nie chcę dalej poruszać. I teraz będzie troszeczkę ciężki temat. Co to są ci Nefilim? Oto jest pytanie. Co to jest takiego? No więc naukowcy przychodzą nam z pomocą i mówią, że Nefilim na pewno wywodzi się z czasownika nafal, co oznacza upadli. Ale mnie to nie przekonuje. I zaraz wam pokażę, dlaczego mnie to nie przekonuje. Troszeczkę mam tutaj do pokazania. Za chwilę to zobaczymy. Troszeczkę będziemy mieli gramatyki. Nie wiem, jak tam jest z gramatyką u was, ale ja wszystko postaram się wyjaśnić. Mam nadzieję, że chociaż trochę pamiętacie ze szkoły gramatyki. Bo bez tego no, nie zrozumiecie i nie zrozumiecie, na czym polega tego rodzaju dyskusje. Dlaczego ja to mówię? Po co? Czy chcę jakoś zabłysnąć? Nie, absolutnie nie, bo to jest, wiecie, że kaznodzieja poniesie porażkę, jeżeli będzie takie rzeczy pokazywał. Tak? Bo najlepiej, jeżeli się opowie jakąś opowieść, tak? Coś, co nas zbuduje, coś, co nas zachęci. A tutaj będzie tak jakieś niby suche, jakieś krzaczki, jakieś tam figurki, jakieś kropeczki i będziemy się dyskutować na temat jakiejś tam gramatyki. Nie. Chcę wam pokazać, że właśnie Słowo Boże jest spolegliwe i chcę wam pokazać, jak może właśnie uprzedzenie spowodować, że często słyszymy takie kazanie lub takie tłumaczenie mamy. Skąd to się bierze? A więc chciałbym wam pokazać pewne motywy, dlaczego takie rzeczy się dzieją. A więc niektórzy naukowcy, a nieraz, i uwaga, dlaczego ja to też używam, ponieważ jest taki program Discovery, jest taki program, w ogóle jest dużo programów, które nadają taki serial Starożytni Kosmici. I słuchajcie, i oni powołują się na Biblię i udają znawców hebrajskiego. Ja chcę wam pokazać, że nie są to żadni znawcy, tylko po prostu kłamcy i naciągacze i po prostu wszystko przemieniają. Dlatego ja chcę dzisiaj pokazać wyraźnie, jak powinno się to odbierać, jak to się powinno czytać, bo mamy mnóstwo filmów dokumentalnych, mamy mnóstwo ekspertów, którzy mówią i są znawcami, mówią, że Nefilim to są kosmici, Synowie Boży to są kosmici, że w ogóle to ukrywa się rasa kosmitów i no, w ogóle jestem przerażony. Co nas czeka? I chcę wam powiedzieć, że nie wierzcie w to. Dlatego muszę jasno wam pokazać. Walnąć prosto w twarz, żebyśmy się obudzili, bo nas ciągle bombardują głupotami i mówią, że są znawcami Biblii, a wierzący siedzą i o, chyba tu jest prawda. Chyba posłucham ich, bo w kościele tego nie usłyszę. Zgadza się? W kościele tego nie usłyszycie, jak pójdziecie i dlatego ludzie w kościele karmią się takimi głupotami i mają problemy z czytaniem Biblii. Dlatego posłuchajcie mnie uważnie. Uważają niektórzy, że Nefilim to są upadli z nieba lub aniołowie. Inni znowu tłumaczą, że Nefilim to są złoczyńcy, rozbójnicy, gwałtowni ludzie, którzy spadają na swoje ofiary, tak? Spadają, upadli. A więc upadli kosmici z nieba, tak? Upadli, bo spadają na ludzi. I zobaczcie, tak się właśnie tutaj tłumaczy. A jeszcze inni wymyślili, że wywodzi się to ze słowa nefel, czyli poroniony. Hebrajskie słowo, które oznacza poroniony. A więc ponad ludzie wyłonili się z poronionych płodów. A więc zobaczcie, tych teorii jest naprawdę dużo. I teraz, moi drodzy, które tłumaczenie jest właściwe? Gdzie znajdziemy rozsądek? Dlatego to jest wołanie na puszczy głosu rozsądku, abyśmy mieli jakąś podstawę. A więc, bierzemy nazwę Nefilim. I tutaj macie dwie formy Nefilim. Ta forma Nefilim występuje w Genezis 6 rozdziale i 4 wersecie. Nefilim. Pamiętacie w naszym tłumaczeniu. Jedni przetłumaczyli to jako olbrzymi, drudzy jako dosłownie Nefilim. Drugie słowo Nefilim, Nefiliim, czyli mamy dwie spółgłoski obok siebie występujące, J, występuje w drugim Księdze Liczb, w 13 rozdziale. Nie wiem, czy pamiętacie go, czy nie wiem, czy cofać się do 33 wersetu, gdzie tam było dwa razy słowo olbrzymi. No i teraz musimy sobie powiedzieć, które jest, pewnie myślicie, które jest właściwe. Obydwa są właściwe. Jak najbardziej. To małe J to jest joda, jod. W języku hebrajskim pierwotnie pełniło rolę samogłoski. Bo przypomnę wam, w języku hebrajskim nie było samogłosek. Język hebrajski, jak i języki semickie, nie znały samogłosek. Posługiwały się tylko spółgłoskami. I to było przez wieki, wieki, tak, że naród izraelski dostał się do niewoli, do Babilonu. I było zagrożenie, ponieważ nikt już nie posługiwał się językiem hebrajskim, ale przeszli wszyscy na aramejski. A więc było zagrożenie, że znaczenie słów zostanie utracone. A więc zaczęto pracować pierwotnie nad samogłoskami. I taką formę samogłosek pełniły właśnie takie spółgłoski jak joda, jod, jak waw, i jak he. A więc mamy takie trzy spółgłoski, które pełniły rolę samogłosek. I zauważcie, że tutaj właśnie jest jod, który pełni taką rolę. Ale zapytacie się, a co to są te kropki? Jeszcze są kropki, są takie jakby krzyżyki, jak tau. Są jeszcze kreski, jest wiele, wiele różnych innych znaków. Co te znaki oznaczają? No właśnie, w średniowieczu, ponieważ nie wystarczało już tego zastąpienia tymi samogłoskami, a więc trzeba było podać takie kropki. Te kropki to są właśnie samogłoski. Pełnią rolę samogłosek. I tak mamy Nefilim. To i przechodzi do tutaj, do tego J. Tutaj mamy Nefilim. Jak widzicie? W ten sposób się to możemy tak przetłumaczyć. Te samogłoski pełniły rolę tak zwanego matres lectiones, czyli matka czytania. To jest w łacinie, akurat gramatyka posługuje się czymś takim. I te matres lectiones pokazywały, jak należy czytać. I teraz mamy w Księdze Liczb, no co mamy? Nefilim. I mamy jedno napisane w tej formie, a drugie napisane w tej formie. Jeżeli nie pamiętacie, ja się cofnę. Gdzie to występuje? O, jeszcze się muszę cofnąć. O, czyli tutaj występuje, ta, gdzie podkreśliłem, występuje z tym dodatkowym J. I również tutaj, tak? Czyli na początku. Jest to pierwsze, które ma to dodatkowe J. No dobrze. No i co dalej? No dobrze, odkładamy wszystko na bok, wszystkie samogłoski. Zostaje nam rdzeń słowa. Każde hebrajskie słowo ma rdzeń słowa. Rdzeniem słowa jest tutaj, są te samogłoski n, spółgłoski, przepraszam, n, f, l. To jest rdzeń słowa. N, f, l. Trzy. I zawsze każdy wyraz składa się z takiego rdzenia, z takiego korzenia. Gdzie mamy ten korzeń? Tu też mamy ten korzeń, zauważyliście? Jest to samo. Ale skoro pozbędziemy się tych wszystkich innych literek, zostaje nam korzeń słowa hebrajskiego, no, odejmiemy to im. Im to jest liczba mnoga. Jeżeli dodajemy na końcu wyrazu w języku hebrajskim to im, to oznacza zawsze liczbę mnogą. Zobaczcie, już więcej wiecie, tak? Będziecie czytać po hebrajsku, to już wiecie o co chodzi. A więc zobaczcie, jaki fajny zbór jesteśmy. Już pomału wiemy, jak czytać po hebrajsku. Ale więc odejmujemy to im i zostaje nam ten rdzeń. I naukowcy mówią, no dobrze, co nam będzie pasowało? Jakie znajdziemy słowo, które będzie pasowało nam do tego rdzenia? No znaleźliśmy. Jest słowo nafal. Nafal, czyli upadły. Upaść. Nafal. No ale jest problem. Ponieważ to słowo występuje tylko jeden raz. Tamte tylko dwa razy. A to występuje tylko jeden raz. I ma to matres lectiones. A więc jest dla nas problem. Gdyby nie było tej jody, to byśmy mieli z głowy i byśmy przyjęli teorię naukowców i byśmy powiedzieli, tak, oni mają rację. Ale przeszkadza nam ta joda. Co z nią zrobić? W kościele nikomu nie powiemy. No bo oni tak się nie znają. I nikt nas nie sprawdzi. Ale gorzej, bo jest wujcik. Co z nim zrobić? Trzeba go jakoś zagłuszyć. No ale póki jeszcze może nadawać, to nadaje. A więc mamy tą jodę i to nam mówi, że skrybowie, tłumacze, ci, którzy przepisywali hebrajską Biblię, znali właściwą wymowę. Jeżeli to przepisali w ten sposób, to znali i jest wskazówka, że to tajemnicze słowo ma tylko jedną formę do przeczytania, a to jest właśnie ta forma, czyli z jodą. Czyli jak powinniśmy mieć? Jak rdzeń by wyglądał? N, F, I, L. Cztery litery. No i co z tego? No i się nagadałeś, człowieku, no i co z tego? Coż to nam mówi? No właśnie, siostra Ula mówi, no co ten człowiek tam siedzi, prezentuje się, co z tego wynika? Co nas to obchodzi? Zdejmijcie tego człowieka z kazalnicy. No toż wam powiem dlaczego. Co to wynika z tego? Ten kształt tego słowa jest bardzo ważny, ponieważ żebyśmy przetłumaczyli to jako upadli, to musiałoby się zgadzać z morfologią języka hebrajskiego, tak? Czyli kształtem. No to zobaczmy. No, to jest to właśnie nasz wyraz, który nas bardzo interesuje. A więc w języku hebrajskim musimy znaleźć morfologię, czyli kształt tej liczby mnogiej, nefilim, tak? Żeby było coś takiego podobnego. I tak, mamy tylko dwie formy liczby mnogiej w języku hebrajskim. Jest to liczba mnoga rzeczownika rodzaju męskiego lub imię słów czynny liczby mnogiej rodzaju męskiego. Co to jest imię słów? Imię słów to jest forma czasownikowa. Forma czasownika mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka. I często nazywamy to, jak pamiętacie ze szkoły, są to przymiotniki odczasownikowe. Na przykład mamy takie zdanie. Moja siostra denerwuje mnie. Jest to czasownik, tak? Denerwuje mnie, jest czasownik, denerwuje. A teraz mamy właśnie ten formę przymiotnika odczasownikowego. Mam denerwującą siostrę. Siostra, która mnie denerwuje. A więc jeżeli mamy tutaj imię słów, to powinien znaczyć ci, którzy upadli. Tak? Ci, którzy upadli. I znów mamy problem, bo mamy ten korzeń N, F, L, nafal, czyli upaść, to imię słów liczby mnogiej rodzaju męskiego powinien być pisany w Biblii tak. No filim. No filim. A więc nafal powinien brzmieć tak w liczbie mnogiej, jako imię słów. Tak powinien wyglądać. Ale mamy to w Biblii? mamy nefilim, a nie nofilim. A więc odpada. Zgadza się? Odpada nam, bo nie mamy długiej o, ale mamy długie i. A więc odpada. Już wiemy, że naukowcy no, mylą się, jeżeli chcą, ponieważ chcą koniecznie swoją teorię jakoś podtrzymać. No dobrze. Czyli widzimy, że słowo nefilim nie jest imię słowem czynnym języka hebrajskiego. Nafal. A może jest imię słowem biernym? Czyli imię słów bierny to jest czynność, tak? Zrobimy. No dobrze, to ja pamiętacie, że zostawiam, żeby za daleko nie iść. W formie czynnej będzie jak? U. Nefulim. Nefulim. A więc ani to, ani czynny, ani bierny nie ma sensu, jak zauważyliście. Czyli nie może być słowa na fal, upadli. No ale jeżeli zapomnieliście już, o czym ja mówiłem, to teraz pomyślmy sobie z Biblii, nawet jeżeli nie rozumiemy gramatyki. Jak mogą być nefilim upadłymi, skoro upadłymi są synowie Boży? A nefilim wcale z nieba nie zeszli, tylko są wynikiem upadku synów Bożych. A więc nie mogą być nefilim nazywać się upadli. To tak bez gramatyki. A więc zobaczcie, za mną stoi i gramatyka, i rozsądek. Jak mamy czytać Biblię? Rozsądnie. Co mówi nam tekst? Tekst nam mówi, że to nie są nefilim, są upadłymi, ale kto? Ale właśnie synowie Boży. No dobra, to skąd to się wzięło? No. Skąd to się wzięło, ludzie kochani? To nefilim. To, co wam mówiłem. Pamiętacie, że lud izraelski został wzięty do niewoli, do Babilonu. Tam mówiono w języku aramejskim. A więc wiele słów jest zapożyczonych z języka aramejskiego, żeby podkreślić pewną niegrzeczność, pewną brutalność, pewną cechę, z którą nie za bardzo się zgadzali Żydzi. A więc hebrajskie nefilim pochodzi z aramejskiego nafil. Mamy i? Mamy i, podkreślamy. Nafil. I tutaj jako przykład zeskanowałem Markusa Jastrowa, słownik Targumów, Talmudu i literatury Midrasza. Jest to drugi tom, gdzie tym naukowcom jest doskonale znane, jak pamiętacie, targumy są pisane w języku aramejskim. Tak samo Talmud Babli i Jeruszalmi również jest pisany w języku aramejskim. I tutaj właśnie potwierdza nam to, ten leksykon, że moje myślenie jest słuszne, jest właściwe, że wywodzi się ze słowa aramejskiego nafil. I jak będzie brzmiała liczba mnoga nafil? Nefilin. Nefilin. No ale tam jest, w języku hebrajskim jest M, a tutaj mamy N. No, dlatego jest dostosowane do zasad hebrajskiego i mamy nefilim, tak jak się pisze w języku hebrajskim. Jest to coś jak najbardziej naturalnego. Uff, to już mamy za sobą. A jak widzicie, po to wam to pokazałem, żebyście zobaczyli, że musimy również wiedzieć, co tam jest napisane. I że niektórzy ludzie nie powinni nam mówić, słuchajcie, my przeprowadziliśmy tutaj egzegezę i nam wychodzi, że to chodzi o nefilim, że oni spadli z nieba. Bo mamy potwierdzone w gramatyce. Co z tego wynika? To właśnie z tego wynika, że zła teologia, fałszywa teologia, fałszywe nauki wywodzą się z tego, że zupełnie w innym kierunku idziemy. Jakichś upadłych. Dlaczego oni użyli tego aramejskiego słowa, które oznacza olbrzymi? Bo w aramejskim również to słowo nafil oznacza olbrzym. Zauważcie, że Biblia Warszawska tłumaczyła Septuaginty. A w Septuagincie oni również korzystali z Biblii hebrajskiej i nikt nie miał wątpliwości i we wszystkich fragmentach jest napisane gigas, gigantes w języku greckim, czyli olbrzymi. Dlaczego upadli się na olbrzymów? Na pewno myślicie, że oni mieli gdzieś z 10 metrów potężne olbrzymy chodzili na ziemi. Nie. Opisanie kogoś jako olbrzym niekoniecznie oznacza, że oni byli wysokiego, potężnego wzrostu, takiego jak w bajkach olbrzymi. Mogli mieć, rzeczywiście Biblia mówi o tym, że byli wyżsi, byli potężniejsi, dlatego się przestraszyli ich, ale to nie oznacza wcale, że to były bajkowe olbrzymy. Pastorze, gdybyśmy chociaż odkryli jakiś szkielet, jakąś czaszkę olbrzymów. Oj, tego jest pełno w internecie, zauważyliście? Pełno olbrzymów, ale to są, wiecie, oszustwa. To jak zobaczycie te olbrzymy, które są w internecie, to wszystko to są naciągane oszustwa. Ja może kiedyś przygotuję i pokażę wam, jak łatwo można oszukać, zamanipulować zdjęcie. I właśnie takich szkieletów, przy których ludzie są tacy malutcy, a czaszka taka potężna, jak prawie jak dom. Biblia nam mówi, że olbrzymi byli tak gdzieś do 3 metrów, może troszeczkę wyżej, ale nie wyżsi byli, a więc mogli mieć do 3 metrów, a nie i raczej to opisywało ich zdolności wojskowe, opisywało ich to brutalność. I to było raczej słowo używane, aby pokazać, że są to wrogowie, zaciekli wrogowie Izraela. A więc Nefilim, Rafaim i te pozostałe klany, o których wam mówiłem, stanowią potomstwo Nefilim. Zobaczcie, jak dzisiaj króciutko mam. Już zaraz kończę. Rafaim. Następne słowo, ale ja już nie będę robił takiej gramatycznej rozbiórki. Teraz troszeczkę coś do zbudowania. Jeżeli jesteście zmęczeni, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś bardzo ważnego. Księga Psalmów, 88 rozdział, używa, zobaczcie, czegoś, czego nie widzicie w Biblii. Różnego rodzaju słowa. Mamy metim, umarłych. Metim to są umarli ludzie w języku hebrajskim. Ale mamy tutaj również cienie, lub też inne przekłady tłumaczą, również umarli. A więc tak naprawdę umarli, cienie, nic nam nie mówią. A tu mamy słowo refaim. Dalej mamy grób, kever. I mamy podziemia, które nie wszystkie tłumaczenia tłumaczą jako abaddon. Dalej przejdźmy do Hioba. Hioba 26 rozdział od 5 do 6 wersety. Mamy cienie zmarłych. Kto to są cienie zmarłych? Na pewno byśmy powiedzieli, to są umarli ludzie. Nie. Mamy słowo refaim. Zauważyliście? I czytamy całe, może przeczytajmy. Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy cienie wstaną, by ciebie chwalić? Czy w grobie opowiada się o twojej łasce i o twojej wierności w podziemiach? I księga Hioba. Cienie zmarłych drżą spod wód i ich mieszkańcy. Odkryty jest przed nim Szeol i brak okrycia Abaddonowi. A więc, jak widzicie, bez właściwego wytłumaczenia tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. I gdybym ja wam powiedział, że Refaim zamieszkują podziemne miejsca w Szeolu, to byście powiedzieli, co on gada. Ale to jest w Biblii. Ja tych fragmentów wszystkich nie podałem, bo bym spalił to, co będziemy mówić w przyszłości. Ale tego jest dosyć sporo. Gdzie Refaim to są starodawni wojownicy, którzy zginęli i ich duchy przesiadują w Szeolu. Dalej zauważyliście, że jest Abaddon. Mamy tam w Abaddonie mamy schowanych synów Bożych. Gdzie był Abaddon? Jeżeli weźmiemy geografię świata podziemnego, to mamy Szeol. Pod Szeolem widzicie wody. I jeszcze niższe partie Szeolu, najniższe partie Szeolu to jest Abaddon. Miejsce najniższe, gdzie mało kto ma dostęp. I tam właśnie są zamknięci ci synowie Boży, którzy spłodzili Nefilim. A więc ich potomstwo jest troszeczkę wyżej, piętro wyżej. W Szeolu, a więc Refaim. Pamiętacie, synowie Boży są zamknięci i oni dopiero w Księdze Objawienia o nich usłyszymy. Ja teraz nie chcę mówić o tym, ale o nich usłyszymy jeszcze w Księdze Objawienia. Ale do tego czasu nie mamy z nimi problemu, jak mówiłem. Z kim mamy problem? Problem mamy z Refaim. Z tymi właśnie duchami, z tymi właśnie cieniami. Cieniami zmarłych. Jak pamiętacie, potomstwo synów Bożych było, miało element ludzki i element boski. Wiadomo, że ciało szło do grobu, ale duchy, ten element żył formą taką, jak żyją duchy. I zauważcie, że tylko te duchy potrzebują ciała, żeby zaistnieć. I tylko one zamieszkują i jak widzicie, czasami jest ich więcej na ziemi, a czasami jest ich mniej. W momencie, kiedy pojawia się Mesjasz, ich hordy zaczynają się pojawiać. Widzimy tam, że Jezus z nimi ściera się, rozkazuje im. A one mówią, ale jeszcze nie czas, przyszedłeś przed czasem, żeby nas gnębić? Skąd te słowa? My czytamy w czwartki Księgę Henocha. I to właśnie jest nawiązanie, wszystko jest to nawiązanie do Księgi Henocha. To, co się dzieje w Ewangeliach, to, co pisze Piotr, apostoł Piotr, to jest nawiązanie do Księgi Henocha. Księga Henocha nie jest księgą kanoniczną. I nie uważamy jej za kanoniczną. Ale, jak powiedziałem, apostołowie, pisarze Ewangelii korzystali z niej, znali ją i nawiązywali do niej. I do czego będę za chwilę szedł w tym kierunku. A więc mamy tam Refaim, wiemy, że oni są w tym miejscu. I nawiązując do Księgi Henocha. W Księdze Henocha może przeczytajmy pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra. To będzie troszeczkę dłuższy fragment, ale myślę, że zrozumiecie, dlaczego ja tak omawiam szczegółowo pewne rzeczy. No i dzisiaj możecie powiedzieć, dzisiaj było nudne kazanie, ale chcę powiedzieć, może nudne, ale bardzo, bardzo ważne, bo nie zrozumiecie dalszych fragmentów, które będziemy omawiać. Bo Biblia będzie dla was bardzo niejasna, jeżeli tego nie zrozumiecie, co będziemy w przyszłości omawiać. Czyli to Nefilim to nie są jacyś upadli, pamiętajcie o tym. I żaden naukowiec nie może tak twierdzić. Pierwszy list Piotra, 3:14-22. Ale nawet gdybyście mieli cierpieć dla sprawiedliwości, to i tak jest to szczęście. Ich gróźb się nie bójcie, niech nie burzą waszego spokoju. Na Pana, na Chrystusie skupcie się. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Niech się okaże, że to, co was, za co was oczerniają, jest bezpodstawne i niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne dobre życie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć za to, że się czyni dobro, a nie zło. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga, chociaż zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu. W tym też duchu poszedł, głosił dobrą nowinę duchom uwięzionym, które niegdyś były nieposłuszne, gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał. Budowano wówczas arkę, w której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostało dla ocalenia przeprowadzonych przez wodę. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba. Zajął miejsce po prawicy Boga, podlegają mu aniołowie, władze oraz moce. I mamy taki fragment. I zadajemy sobie pytanie. O co chodzi tutaj? Jest Noe. Jest cierpienie chrześcijan. Mamy chrzest. I mamy zejście Chrystusa do podziemi. O co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście, no każdy by chciał jakąś teorię wysnuć, ale my tego nie zrozumiemy, kiedy będziemy tak sobie gdybać. A więc musimy sobie zadać pytanie, o co chodzi Piotrowi? Z czego on korzysta? Do czego nawiązuje? No i wtedy ci, którzy czytają w czwartki księgę Henocha, już wiedzą, o co chodzi. Bo czytaliśmy razem i wiemy, że Henoch poszedł, ponieważ ci, którzy upadli, synowie Boży, zaczęli prosić Henocha. Henoch, no weź, idź tam, jesteś mile widziany u Boga, wstaw się za nami, powiedz, no, że żałujemy. Henoch idzie, pamiętacie? Henoch idzie do Boga w górę. Bóg mówi, nic z tego. Zapomnij. W ogóle nie ma sprawy. Dobra, Henoch schodzi pod ziemię. Tam, gdzie są ci zamknięci. I mówi, chłopaki, mam złą wiadomość. Zostaniecie tutaj zamknięci. Macie po prostu, jak to się mówi, przechlapane. Do widzenia. A więc tym, kim był Henoch, to jest swego rodzaju typologia. Typologia jest oralnym proroctwem, czyli zapowiada rzeczy, które nastąpią. A więc Henoch jest typem Chrystusa. I zobaczcie, że Piotr dokładnie widzi takiego typa. Co robi Chrystus? Chrystus schodzi do podziemi. Tutaj mamy w nawiasie dobrą nowinę. No nie wiem, czy to była dla nich dobra nowina. Ponieważ jest tutaj wyraźnie napisane duchom uwięzionym. I tutaj ja nie będę już z gramatyką tutaj zbawił się, ale chcę wam powiedzieć, że to tylko odnosi się nie do ludzi. Duchy uwięzione. A więc nie idzie do ludzi, ale właśnie idzie, tak jak mówi księga Henocha, Chrystus idzie tam i mówi, słuchajcie, oto jestem. A oni mówią, super, jesteś w Szeolu, mamy cię w Hadesie. Przyszedłem, ale chcę wam powiedzieć, że za 3 dni wychodzę. I zabieram klucze śmierci. Zabieram, jestem panem. No szok. szczęki mi opadają. I rzeczywiście wychodzi Chrystus, za 3 dni zmartwychwstaje. Grób go nie zatrzymał. Teraz rozumiecie, dlaczego tak ważne jest u apostołów, gdzie jest powiedziane, grób go nie zatrzymał. Szeol go nie zatrzymał, Hades go nie zatrzymał. On wyszedł. No ale co to ma wspólnego z chrztem? Albo z Noem? Zobaczcie, jeżeli tutaj mamy Noego, to jest nawiązanie do tego wydarzenia, które jest w Genezis 6 rozdziale. To, co robi Piotr, to mówi, daje nam wskazówkę. Słuchajcie, ja mówię właśnie o tym. I co się dzieje dalej? Mamy o chrzcie. Co Piotr mówi o tym chrzcie? My również schodzimy jak do Szeolu, schodzimy do Hadesu. Nie schodzimy do piekła. To jest pomyłka. Słowo piekło jest w ogóle pomyłką. Nie ma czegoś takiego jak piekło. Oczywiście to jest bardzo ogólne słowo i znów tłumaczę, jak narzucą nam piekło, no to co to jest piekło? Ja nie mam pojęcia, co to jest piekło. Wiemy, że świat niewidzialny składa się z wielu różnych miejsc lub dzielnic, jakbyście chcieli. Jest miła dzielnica i jest bardzo zakapiorska dzielnica. W tej zakapiorskiej ja bym nie chciał być. I wy również chcemy być w tej lepszej dzielnicy. No i co? Kiedy ja zostałem ochrzczony, co to oznacza? To oznacza, że ja zostałem, pamiętacie tę symbolikę? Zostałem pogrzebany, zgadza się? Zostałem pogrzebany. Pogrzebanie w chrzcie jest dokładnym odbiciem tego, co zrobił Chrystus. Pamiętajcie, co czytamy. Jak macie Biblię w domu, to weźcie, otwórzcie i sobie przestudiujcie to, co ja mówię dzisiaj. A więc, kiedy ja zostałem ochrzczony, kiedy zszedłem, można powiedzieć, do krainy umarłych, ja jestem tylko na chwilę. Czyli za każdym razem, kiedy mamy chrzest, oznajmiamy światu niewidzialnemu, że Szeol został opustoszały, bo my przyszliśmy na chwilę, żeby wyjść wraz z Chrystusem. A więc kiedy umrzemy, moi drodzy, to już nie będzie tylko cień i symbol, ale naprawdę wychodzimy, jesteśmy na chwilę i wychodzimy, aby być razem z Chrystusem, bo to jest zwycięstwo nad śmiercią. A więc chrzest jest ogłoszeniem dla świata niewidzialnego tego, że Szeol jest opustoszały. Nie będzie mnie tam. Nie będzie tam ciebie. Nie będzie nas wszystkich, którzy podążają za Chrystusem, którzy są lojalni do końca swojego życia. Nie wiem, czy to rozumiecie, jaka to jest wielka powaga, że chrzest to nie jest tylko jakiś zabawa w kościele, jakieś zanurzenie, ale ma autentyczny przekaz dla świata niewidzialnego. Oto byłem jednym z was, ale już nie jestem. Dlatego tak bardzo się wściekają. My nie rozumiemy często chrztu, ale świat niewidzialny bardzo doskonale rozumie chrzest. Wie, co to jest. Dlatego mamy wiele przeszkód. Ludzie, którzy podejmują się chrztu, mają wiele przeszkód. Są szantażowani, są atakowani przez ten świat. A później się w jakiś sposób deprecjonuje albo unieważnia, albo umniejsza chrzest. Zobaczcie, ile jest walk, żeby umniejszyć chrzest. Ale wyraźnie nam apostoł Paweł, nie jest on obmiciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Oto byłem w Szeolu, już nie jestem. Oto byłem podległy śmierci, już nie jestem. Ponieważ jestem, identyfikuję się z Chrystusem. Żyję nie ja, ale On żyje. To jest moja identyfikacja. A więc zobaczcie, jeżeli będziemy czytać o Rafaim, jeżeli czytamy o demonach, to wiemy, o kim jest mowa. Wiemy, o kim jest mowa i będziecie rozumieli, dlaczego tak często i gęsto pojawiają się w Ewangeliach. Dlaczego tak często i gęsto pojawią się przed przyjściem ponownym Chrystusa. Bo to jest znak. Wiele rzeczy w Biblii jest dla nas zakrytych, dlatego żeby nie odkryli właśnie ci, którzy śledzą również Biblię razem z nami. Świat niewidzialny również chce odkryć wiele rzeczy. Chce poznać, kiedy przyjdzie Chrystus ponownie. Bo chcieli poznać za pierwszym razem, kiedy przyszedł Chrystus. Ale nie rozpoznali tego. Nie rozpoznali i myśleli, że wygrali. Myśleli, że krzyż to jest porażka Boga. Myśleli, że grób to jest porażka Boga. A to było, zobaczcie, zwycięstwo Boga. Kiedy to się zaczęło? Tak, zaczęło się w Genezis 6 rozdziale. Dlatego jest tak ważne, dlatego tyle czasu poświęciliśmy, dlatego wam troszeczkę tutaj przynudzałem tą gramatyką, żebyście wiedzieli, skąd to pochodzi, skąd jest ta nazwa, z kim mamy do czynienia. A więc synami Bożymi nie przejmujemy się, którzy byli drugą grupą rebeliantów, ponieważ oni są zamknięci. Przejmujemy się, bo Nefilim są ciągle z nami. Ich potomstwo, tak, to, czyli te duchy, te cienie są wśród nas i manifestują się na różne sposoby. Dlatego mamy zawsze dać odpór. Zawsze mamy odpór dać, kiedy koncentrujemy się na Bogu, kiedy koncentrujemy się na tym podążaniu za Bogiem, pielgrzymowaniu za Bogiem. Żebyśmy nie zeszli z drogi, ponieważ czyli przeciwnik, krąży wokół nas i tylko chce pożreć tego, który jest słaby. Kto zszedł z drogi za Chrystusem. A więc, moi drodzy, jesteśmy teraz, byliśmy w grobie, wyszliśmy i świat niewidzielny mówi, no tak, jeszcze jeden wyszedł. Jeszcze jeden wyszedł, jeszcze jeden poszedł i nie jest nasz. Dlatego pamiętajcie, że to, co się dzieje, ewangelizacja, chrzest i uczniostwo, to jest wyciąganie z ludzi, plądrowanie Szeolu, plądrowanie Hadesu. Jesteśmy, można powiedzieć, że gwałtem to robimy. Ewangelia ma właśnie taką rolę, dobra nowina. Jeżeli nie zdawaliśmy sobie sprawy, to pamiętajcie, ludzie, którzy są i podążają i do końca dotrą, to są wielkim zwycięstwem Chrystusa, a wielką porażką buntowników. Trzecią grupę, czeka nas jeszcze trzecia grupa przy wieży Babel, którą również powinniśmy się przejmować, ale to jeszcze przed nami, bo przed nami jeszcze jest potop, jeszcze jest Noe, a później mamy wieżę Babel, i myślę, że wiele z tego również zrozumiemy. Jeżeli dzisiejsze kazanie było dla was trudne, to chcę wam powiedzieć, że zrozumiecie w późniejszym czasie, jak będziecie czytać Biblię. Pamiętacie, jak zaczęliście czytać na samym początku Biblię? W ogóle jej nie rozumieliście. I to samo jest teraz. Idziemy krok po kroku. I często wydaje nam się, że to jest takie trudne, ale kiedy już przejdziemy, to wtedy będziemy wiedzieli, że to wcale nie jest trudne. I pamiętajcie, do tego pomaga nam Duch Święty. Nie zrozumiemy tego, nie zrozumiemy słowa, jeżeli Duch Święty nam nie pomoże. Dlatego to jest bardzo ważne. To, co powiem, jest bardzo ważne, bo nieraz myślimy, jeżeli ktoś fajne powie słowo, wzruszające, to my tylko się wzruszymy. To wzruszy się nasze ciało. Będzie to romantyczne, ale niekoniecznie możemy rozumieć Słowo Boże. Niekoniecznie możemy postępować według Niego. Możemy tylko powiedzieć, że coś było fajne lub niefajne. Ale pamiętajcie, że nie o to chodzi. To, co dzisiaj śpiewaliśmy, że nasz duch woła Abba Ojcze. Jeżeli rozpoznajemy siebie, jeżeli jesteśmy w rodzinie, jeżeli jesteśmy to, co mówi Biblia. Biblia mówi o domu Ojca. Czy dzisiaj było o domu Ojca? Tak. Biblia mówi cały czas, że jest coraz gorzej w domu Ojca. Jest wielki bałagan. I ten bałagan będzie coraz większy. Jeżeli nie interwencja Boga, to by domu Ojca nie było. Gdyby nie Ojciec, który wychodzi, który wypatruje, który nie wyjdzie naprzeciw, to nikt z nas nie miałby szansy na uratowanie. Nikt z nas by nie mógł być w domu ojca, gdyby nie ojciec. Gdyby nie właśnie takie coś. Dlaczego? Ale zapytacie mnie, jeszcze mam chwilę czasu, zapytacie mnie, dlaczego Bóg od razu tego nie pozbył się wszystkiego? Dlaczego nie pozbył się tych Nefilim? Dlaczego tych wszystkich synów Bożych? Dlaczego nie pozbył się tych wszystkich złych ludzi? Byłoby spokój. Moi drodzy, jeżeli Bóg miałby się tego wszystkiego pozbyć, to nikogo by nie było na świecie. Ani świata niewidzialnego, ani świata widzialnego. Rozumiecie? Nikt nie zasługuje na to, żeby pozostać przy życiu. Jeżeli Bóg miałby się zająć złem, tak? Dlaczego Bóg nie usunie zła ze świata? To by musiał wszystko usunąć. Wszystko. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma nikogo. A więc chcę wam powiedzieć, że Ojciec, nasz Ojciec jest pełen miłości. To, co się dzieje w Biblii, to, co czytamy, to jest wyraz miłości. Często tego nie rozumiemy. Tak jak dzieci nie rozumieją, dlaczego rodzice to robią. Dlaczego ojciec mnie bije, skoro mnie kocha? Dlaczego matka mnie karze, skoro mnie kocha? Tak? Dlaczego? Dlaczego mnie każą wychodzić? Dlaczego mnie każą oglądać tych rzeczy? Dlaczego mnie każą tego, tamtego? Bo mnie nienawidzą? Bo kochają. Nasz ojciec kocha, żebyśmy się nie pozabijali, dał nam przykazania, żeby powstrzymać moralne zepsucie. To również mówi o tym szósty rozdział Genezis. Co się działo z człowiekiem? Że nieprawość coraz dalej. Zobaczycie, że ostatnia próba Bożego miłosierdzia to był potop, a później wieża Babel. Ale to nas czeka. Jedynie co chciałbym powiedzieć, że Biblia mówi nam o Ojcu, który nas kocha. Ojcu, który dba o nas, który się troszczy, jest Bogiem, Ojcem, który jest w historii obecny, naszej historii, która jest tak pogmatwana, ale Bóg równolegle z historią człowieka tworzy swoją historię. I tę historię właśnie opowiadamy. Opowiadamy w Biblii chronologicznie, że Bóg występuje równolegle do nas, do naszej historii. I mówi, przyjdź do domu. Przyjdź do domu. Każdemu, kto spotkał Boga, mówi, przyjdź do mnie. I zobaczycie wiele świadectw w Starym Testamencie, aż do Nowego Testamentu. I chcę wam powiedzieć jedno. Nie zrozumiecie Nowego Testamentu bez Starego. Nie zrozumiecie. Jest tak dużo aluzji, jest tak dużo cytatów, że jeżeli odrzucicie Stary Testament, nijak go nie zrozumiecie. Będziecie przez swoją własną kulturę, będziecie musieli wczytywać różne rzeczy, żeby to zrozumieć, żeby miało jakiś sens. Ale często powiecie sobie, no tak, mimo tego wszystkiego, jednak nadal mam pytania. Nadal nie jestem tego pewny. A te pytania rozjaśniają się, jeżeli właśnie czytamy i ulegamy tekstowi. Niech nam mówi Biblia, niech sama powie nam, jak mamy iść? Jak mamy rozumieć? Nie jak ja bym chciał, ale jak ja mam to zrozumieć? No wiadomo, że są kaznodzieje, którzy powiedzą lekkie, fajne, motywujące jakąś przemowę i wszyscy wyjdziemy fajnie zbudowani, ale nie o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy byli wyposażeni. Po co nauczyciele są w kościele? Żeby wyposażyć każdego wierzącego w narzędzia, że jak będzie sam, że będzie umiał czytać Biblię i ją zrozumie. Jak przyjdą czasy, gdzie będą nas prześladować, nie będą pozwalać nam spotykać się. Może takie czasy nadejdą, nie wiecie. Moją rolą jest wyposażyć, jak najszybciej to zrobić, żeby wyposażyć każdego w narzędzie, aby mógł czytać Biblię ze zrozumieniem, z radością. Jako list od Ojca, jako paszport od Ojca, który dostaliśmy do Jego domu. Jako przepustkę. Powstańmy i oddajmy naszemu Bogu chwałę.